Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i dziś proponuję spotkanie z Lucy Maud Montgomery. Niecały miesiąc temu, dokładnie 30 listopada, obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin kanadyjskiej pisarki. Jest ona najbardziej znana z powieści Ania z Zielonego Wzgórza lub, jak chce tłumaczka najnowszego przekładu Anna Bańkowska, Anne z Zielonych Szczytów. O pisarce i wpływach jej przeżyć na losy rudowłosej Ani rozmawiałam z Anną Bańkowską.
Była zwyczajną dziewczynką, sierotą. Bardzo wcześnie straciła matkę. Wychowywali ją dziadkowie. Bardzo surowi dziadkowie, zwłaszcza ten dziadek, który nie uznawał kształcenia dziewczyn. Jeśli chodzi właśnie o te wątki autobiograficzne, to w Ann to nie ma ich dużo. Najwięcej jest w Emily. Ona zresztą o tym mówiła. Po to napisała ten następny cykl o Emily, żeby jakby się uwolnić od tej Ann wreszcie. I ponieważ ja teraz Emily tłumaczę, już drugi tom, to widzę po lekturze biografii, która się ukazała niedawno, widzę, ile tam jest właśnie z Maud. I od razu mówię, że mówię o niej per Maud, bo ona nie cierpiała imienia Lucy i wszyscy jej przyjaciele tak ją nazywają.
Więc co odbijało się w tej kolejnej sadze, już nie o N, tylko kolejnej, z jej życiorysu?
Ona nawet napisała o tym wiersz. Ona to nazywała swoją alpejską ścieżką. I tak samo Emily. Ten wiersz jest zacytowany w Emily częściowo. Żeby się wspinać tą alpejską ścieżką na szczyt i utrwalić swoje skromne imię. Nie zacytuję teraz dokładnie, bo oczywiście przetłumaczyłam ten wiersz, ale nie mam tekstu przy sobie. Dążenie do samodoskonalenia się i do kształcenia. No, w Ann też mamy ten wątek. Tym, co mnie zawsze też zastanawiało, bo przecież Ann chodziła do tej wiejskiej szkółki w Avonlea, w której w jednej klasie były panny na wydaniu 16-letnie i małe dzieci. To wszystko było tak zorganizowane. Ci nauczyciele nie wiadomo na jakim poziomie intelektualnym różni byli. No najpierw był ten pan, ale już panna Stacy to bardzo pilnowała, żeby się właśnie uczyli. Przygotowywała ich do tych egzaminów z Queens. No i widzimy w pewnym momencie Ann, która siedzi na progu domu i Wergiliusza studiuje. Więc musieli znać ci nauczyciele i łacinę, i historię. I jednak to kształcenie na jakimś poziomie musiało być, skoro się dzieci z tej szkółki zdawały egzaminy do Queen's Academy i potem dalej. Tak samo sama Maud, ona też chodziła w Cavendish właśnie do takiej lokalnej szkoły, ale dziadek absolutnie nie chciał się zgodzić na dalsze kształcenie. Ona była bardzo nieszczęśliwa z tego powodu, ale uratowała ją ta surowa babcia. Ta surowa babcia zresztą to jest prototyp Marilli. Marilla, jak wiadomo, też była bardzo surowa, ale jest tam taka scena w Ann, że ona rozmawia z Matthew, czy właśnie posłać Ann do dalszej szkoły i jednak dochodzą do wniosku, że no wprawdzie oni jej coś tam zostawią, ale że podkreślają, że musi być niezależna, że musi zdobyć zawód. No a ponieważ w tym czasie jedynym możliwym zawodem dla dziewczyny to było nauczycielstwo. No i zresztą Ann chciała być nauczycielką i robiła to z przyjemnością potem. Uczyła przez jakiś czas w szkole, żeby zarobić na właśnie dalsze studia. No i stał się cud, że dostała spadek po pannie Josephine i mogła pójść do koledżu, nie na uniwersytet. Jak było w tytule Ania na uniwersytecie, to nie był uniwersytet, tylko college.
Czy Maud też taki spadek dostała? W jaki sposób ona swoje...
Babcia jej sfinansowała częściowo w tajemnicy przed dziadkiem i właśnie tutaj z podziwem dla tej babci, bo mimo surowości, mimo tego, że też była bardzo mężowi podporządkowana, to jednak tutaj postawiła na swoim i postanowiła sfinansować MOD częściowo dalszą naukę, ale w pewnym momencie ona też musiała ją przerwać i potem pracowała jako korektorka w gazecie, co jej zresztą też sporo dało. Wtedy już wiedziała, że chce podążać dalej tą alpejską ścieżką. Ta alpejska ścieżka właśnie się tak samo się przewija u Emily. Ja planuję umieścić ją w tytule, ale jak wiadomo, tytuł nie zawsze zależy od tłumacza. Zobaczymy, co powie na to wydawnictwo. Ale właśnie o to chodzi, żeby nie zboczyć z tej ścieżki. No, ci, którzy znają obie książki, to wiedzą, jak to się skończyło zarówno u Anny, jak i u Emily, jak i u samej Maud, że w końcu doszła do wniosku, że musi się rozejrzeć za mężem, bo w tych czasach i w tym środowisku to po prostu nie miała wyjścia. Albo zostać gdzieś guwernantką i nauczycielką do końca życia, albo wyjść za mąż. No, przy czym Maud wyszła za mąż za pastora. Z tym mężem od samego początku były problemy. On był takim depresyjnym bardzo typem, no i w końcu ostatecznie popadł w tę depresję. Tam po licznych perypetiach nam spowodował wypadek samochodowy, z którym oni się potem borykali, że trzeba było tam odszkodowanie płacić. Mieli dwóch synów do wykształcenia i to też musieli finansować. W końcu wyszło tak, że pastor MacDonald musiał zrezygnować z dalszej posługi i cały dom utrzymywała Maud właśnie. I utrzymywała go ze swojego pisarstwa już. A też miała problemy. Procesowała, bo wydawca ją bezwzględnie wykorzystał, jej nieświadomość. To są zresztą problemy, z którymi autorzy borykają się od tamtych czasów aż do dzisiejszych. I zresztą wygrała w końcu ten proces, ale po latach. I musiała utrzymywać tego męża w końcu i dwóch synów na studiach. Z jednym miała problemy, okazał się trudnym i dzieckiem, i człowiekiem. Mnóstwo miała z nim od kłopotów. Ponieważ no, jej mąż był cały czas na tych, wtedy właśnie zapisywano na te stany depresyjne jakieś środki z bromem i z laudanum. No i w końcu ona sama się od tego też uzależniła. I zresztą to się stało potem przyczyną jej śmierci. Jedni podejrzewają, że samobójczej, inni temu przeczą, jak było naprawdę nie wiadomo. No, gdyby ta pierwsza wersja była prawdziwa, to ponieważ jeden z jej synów był lekarzem, to mógł to próbować zatuszować. Ja się wolę na ten temat nie wypowiadać, bo naprawdę było dużo na ten temat dyskusji. Warto przeczytać tę biografię na pewno. Czytałam już w trakcie pracy nad przekładem, najpierw po angielsku. A potem jak się ukazała po polsku, zresztą tłumaczyła to moja koleżanka i wymieniałyśmy się uwagami i między sobą. I ona korespondowała też z Bernadetą Milewski. Ich korespondencja na temat tej biografii to jest warta opublikowania w oddzielnej książce.
Ja tylko podkreślę, że Milewski to jest ta osoba, która prowadzi blog na temat Ann.
Tak. W ogóle ten mój nowy przekład to bez Bernadety by nie istniał. Tyle się w tym czasie od niej dowiedziałam, tyle moich błędów ona skorygowała. tyle mi wyjaśniła, choćby coś takiego, bo ja sobie musiałam odtworzyć w głowie dom, te zielone szczyty, jak to wyglądało. No i dzięki temu, że Bernadetta mi przysłała plan tego domu, to wiedziałam, że nie było żadnej facjatki, że ten pokoik Ann to był po prostu pokoik w ścianie szczytowej, jeden z kilku na tym poziomie. Tam obok był pokój gościnny, naprzeciwko był West Gable Room, czyli zachodni pokój szczytowy, w przeciwieństwie do tego, w którym mieszkała Ann, który był East. I zresztą to jest też wątek autobiograficzny i stąd ten mój tytuł nowy, bo Maud bardzo była do tego swojego pokoiku, nazywała go East Gable Room, wschodni pokój szczytowy. Napisała nawet o nim dwa wiersze, tak była do niego przywiązana. I bardzo jej zależało na zachowaniu tego w tytule. Dlatego chociaż ja sobie wymyśliłam nawet inny tytuł dla siebie, w którym nie było tego błędnego wzgórza, żeby nikt nie mówił, że ten dom nie stał na żadnym wzgórzu, bo nie stał. On stał w ogóle w zagłębieniu na skraju lasu. Ale nie mogłam dać tego wymyślonego przez siebie tytułu, bo uznałam, że ona zasługuje, żeby mieć przynajmniej jeden z tych 16 polskich przekładów, żeby chociaż jeden miał tytuł zgodny z jej wolą.
W którym momencie życia Lucy Maud Montgomery zaczęła pisać Annę? Czy to było już po ślubie, czy przed ślubem?
Przed ślubem, w tym czasie, jak musiała zrezygnować z pracy i wrócić do Cavendish, żeby opiekować się tą babką, bo czuła się wobec niej zobowiązana.
Czyli znowu mamy podobny motyw jak w Ann.
Tak, tak, właśnie, tak. To też jest wątek autobiograficzny. Z tym, że w przypadku Maud, no to ona się czuła zobowiązana, ale tam były też inne osoby z rodziny, które mogły się tego podjąć, a nikomu to w ogóle do głowy nawet nie przyszło. Ale ona cały czas wiedziała, że musi się stamtąd wydostać. Ann zaczęła pisać, dlatego że miał miejsce podobny wypadek w jej rodzinie dalszej, że właśnie ktoś chciał adoptować chłopca, a przysłali dziewczynkę. To jakoś właśnie nasunęło jej pomysł tej książki. I ona to właśnie wieczorami pisała, bez jakichś większych nadziei, co z tego wyniknie. Wysłała ją do kilku wydawców początkowo i ona wracała. A ten, który się w końcu nią zainteresował, no to wykorzystał jej nieznajomość praw autorskich. Zrobił rzeczywiście z tego bestseller. Potem namówił ją do dalszego ciągu. To się skończyło bardzo długim procesem później. No ale mamy to, co mamy. Mamy 8-tomowy cykl. No, ja osobiście jestem najbardziej przywiązana i do pierwszego, i do ostatniego tomu, ponieważ te tomy były pisane tak jakby z jej własnej inicjatywy. Te następne to już była konsekwencja, to już były wymogi wydawcy, no i przede wszystkim konieczność zarabiania na życie. Największym powodzeniem oczywiście cieszył się ten pierwszy tom. Wiem, że bardzo się nim zachwycał Mark Twain, z którym ona korespondowała. Ja, ponieważ też tłumaczyłam 3 książki Marka Twaina, to też się dopatruje u Maud śladów tych lektur. No, dla mnie sceny z tymi bliźniakami z Evon Lee to są jak żywcem wyjęte z Tomka Sawyera. Z kolei wiadomo też, że i Małe Kobietki czytała, a ja Małe Kobietki też tłumaczyłam, więc też się tam dopatruję różnych, ale Początkowo ta Anne of Green Gables była pomyślana jako książka no, dla takich podlotków. Później, jak w miarę jak pisała dalej, to powiedzmy dla młodych kobiet, dzisiaj to się właśnie mówi literatura young adult, ale wydawca, z którym właśnie weszła w ten konflikt, to po prostu złośliwie zaszufladkował te książki do literatury dziecięcej, która wtedy nie cieszyła się takim powodzeniem jak literatura dla dorosłych. Nie przywiązywano do niej wtedy takiej wagi, no, co się oczywiście odbiło na sprzedaży i na jej finansach. Ale na przykład wiem, że premier Wielkiej Brytanii zachwycił się właśnie tym pierwszym tomem Anne do tego stopnia, że jak składał oficjalną wizytę w Kanadzie, to sobie zażyczył spotkania z Maud. Wyrażał się z największym zachwytem właśnie o tej książce. To jest po prostu fenomen, bo no, potem się rozeszło po całym świecie, jak wiadomo. Coś w tej książce jest takiego, że ona się podoba i dorosłym, i dzieciom, i dziewczynom. I jak ostatnio się nawet przekonałam po tej dyskusji o moich przekładach, największe pretensje mieli do mnie męscy czytelnicy.
A o co?
O tytuł. Przecież wybuchła taka awantura w internecie. Były różne złośliwe komentarze, że wymyśliłam jakąś szczytującą Anne. Mnie się to w ogóle z tym nie kojarzyło. No ale widocznie dzisiaj są takie skojarzenia. A jednocześnie, o czym się niejednokrotnie przekonałam, i jako czytelniczka, i prasy, i w telewizji, że dzisiaj ludzie unikają synonimów, nie znają synonimów. Tym, co zauważyłam dawno, to jest na przykład słowo ciężko używane w znaczeniu trudno. I widzę, że to słowo trudno zaczyna być wypychane z języka. No ale wpadam w dygresję.
A wracając właśnie jeszcze do Anne, ja oczywiście przeczytałam jako dziewczynka tą całą sagę i miałam takie wrażenie, czytając wtedy, że jakby Anne uczy mnie trochę życia, że właśnie idzie na uniwersytet, gdzieś się zakochuje, zakłada rodzinę i tak dalej.
I co dalej było? I jak to się skończyło? Cały ten właśnie wysiłek, cała ta alpejska ścieżka, całe to wspinanie się, kończenie studiów, 3 lata pracy na stanowisku dyrektorki liceum i wszystko to psu na budę. Wiele osób nie może darować, że Anna na przykład nie skorzystała z tej okazji, żeby napisać tę księgę życia kapitana Jima. To wszystko się, właściwie cała kariera Anne kończy się w wymarzonym domu. A potem ona nawet przecież mogłaby się rozwijać, miała do tego warunki. No, owszem, miała 6 dzieci. Te dzieci wychowywała wcale nie sama. Te starsze miały swoją dolinę tęczy, swoje problemy. Czasem one wychodziły na jaw i Anne próbowała im w tym pomagać. Ale tłumacząc te książki, zastanawiałam się, co ona po całych dniach robiła, bo Susan jej nie wpuszczała do kuchni, zajmowała się 2 najmłodszych dzieci, starsze się zajmowały sobą i ona mogła przecież pisać. Ale jak jej to zaproponował kapitan Jim, to powiedziała, że ona się tego podjąć nie może. No, może Maud poszła tą drogą dlatego, że musiała rozwiązać ten wątek Owena i Leslie.
Ukazał się 7 tom w pani tłumaczeniu, więc co jeszcze dalej się ukaże?
Ukaże się Rilla ze Złotych Iskier. O te Złote Iskry też była w internecie awantura, chociaż zanim ten tytuł został zatwierdzony przez wydawnictwo bez zresztą najmniejszych oporów, też się musiałam z niego gęsto tłumaczyć. Oczywiście wytłumaczyłam to wszystko w przedmowie, ale dzisiaj ludzie przedmów nie czytają, jak wiadomo, tylko wolą zapytać po raz setny o to samo tłumaczki w internecie i jeszcze mieć do niej pretensje, że sobie tutaj szuka rozgłosu, tak zwanego taniego poklasku. Strasznie mi się to określenie do tego stopnia mi się spodobało, że zastanawiałam się, czy nie zmienić swojego profilu na Facebooku na tania poklask. Ale
piękne,
tak. No bo właśnie ja tak podchodzę do tej całej dyskusji. No ale tak, będziemy mieli Rille ze Złotych Iskier na początku przyszłego roku, jak obiecuje wydawca, bo uprzedzam, że to nie ode mnie zależy wszystko. No i będziemy mieli Emilkę, czyli Emily. Pierwszy tom jest już przetłumaczony, drugi jest w trakcie. No i mam nadzieję, że uda mi się skończyć tłumaczenie w przyszłym roku. Będzie Błękitny Zamek, ale to już w tłumaczeniu nie moim.
Dziś gościliśmy Annę Bańkowską, tłumaczkę N z Zielonych Szczytów Lucy Maud Montgomery. Życzę Państwu wielu cudownych lektur, także przełożonych z innych języków. Marzena Bakowska.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.